Gdańsk. Słuchaj od rana.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Dzień dobry. No dziś bez krawata zdecydowanie. W bardzo żeńskim składzie, ale oprócz tego też w upalny poranek. Wojciech Suleciński, witam Państwa. Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej.
Dzień dobry.
Danuta Sikora, radna wojewódzka Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
Aleksandra Dulkiewicz.
Dzień
radna
dobry Państwu.
W Gdańsku Platformy Obywatelskiej. Monika Baran z Kukiz 15 i Marek Formela z SLD.
Dzień dobry.
No, to jakby to powiedzieć, to chcę spytać Marka Formelę o piłkę nożną. Co no prawda, no dlatego, że Marek Formela w zeszłym tygodniu przewidział wynik meczu ze Szwajcarią.
No to ma pierwszeństwo.
Tak. Miałem nie tyle intuicji, ale wydawało mi się, że tego meczu ze Szwajcarią nie rozstrzygniemy ani w normalnym czasie, ani w dogrywce i będą potrzebne rzuty karne. Wśród tych rzutów karnych jeden niewykorzystany rozstrzygnie. Doszło do zawiązania sojuszu z Leszkiem Czarnobajem i z Platformą. Podzielił mój pogląd. Część kolegów i koleżanek była bardziej optymistycznie nastawiona i zgodnie chyba z przewidywaniami to był bardzo trudny mecz. Szwajcaria jest zespołem z bardzo doświadczonym, skomponowanym z wielu ciekawych zawodników i myśmy ten mecz przetrwali. Wynik był szczęśliwy, rzuty karne były piękną puentą.
No a potem była Portugalia.
Jak powiada Kazimierz Górski, chodzi o to, żeby strzelić jedną bramkę więcej i myśmy ze Szwajcarią strzelili jedną bramkę więcej.
No właśnie,
więcej.
A potem była powtórka. Tym razem było trochę inaczej, bo trochę myśmy chyba mieli...
byliśmy chyba ciekawszą piłkę zagraliśmy. Tak. Byliśmy bardziej aktywni. Natomiast nie strzeliliśmy jednej bramki więcej, a tak naprawdę chodzi wyłącznie o to, kto strzeli tę jedną bramkę więcej i ja mam takie poczucie niedosytu, niezależnie od tego, że emocje, które nam towarzyszyły, jakoś tak krzepiły nastroje w niejednym domu, ale uprawiając trochę football fiction, powiedziałbym, że trochę trenerowi zabrakło odwagi, brawury, że zdominował zespół swoim myśleniem o taktyce, o przetrzymaniu portugalskich ataków, indywidualności, które dominują w portugalskiej drużynie i zabrakło mu takiego momentu podjęcia ryzyka, bo odpaść moglibyśmy zawsze, a jak nie podjęliśmy ryzyka, to zawsze jest jakieś poczucie niedosytu. To dotyczy zwłaszcza gry w dogrywce, jak sądzę. Zresztą piłkarze, jak słuchali się Państwo, sami podejmowali ten wątek, że mogliśmy troszkę więcej zaryzykować. Ani Krychowiak, ani Lewandowski tego ryzyka w trakcie meczu nie podjęli takiego dużego, zwłaszcza w dogrywce, ponieważ siła perswazji, siła taktyki, którą trener stworzyła ten zespół i myślę, że to jest jakiś wielki sukces, że udało się z ludzi o różnych życiorysach, ale też o różnej pozycji na rynku piłkarskim stworzyć dobrze funkcjonujący mechanizm. I na koniec powiem tylko tyle, że zgadzając się z moimi przyjaciółmi z AWF-u gdańskiego, też podjąłbym taką decyzję, to znaczy szukałbym nowego bramkarza na rzuty karne i taki łobuz jak Borus może byłby bardziej przydatny niż miły, sympatyczny, ale troszkę wycofany przy tych karnych Łukasz Fabiański.
To więc mieliśmy głos eksperta na dobry początek, ale chciałbym was spytać o takie zjawisko trochę psychologiczne. Otóż ja odnoszę takie wrażenie, że odpadnięcie zostało przez Polaków mimo wszystko potraktowane jako sukces, że przeżywamy taki miły moment. Ja to nazwałem trochę, tak bym powiedział, umownie sukcesem na naszą miarę.
To prawda.
Panie redaktorze, ale to też jest tak, że tak jak mówi święty Augustyn, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. No i taki jest sport. I my zawsze mówimy Polacy, nic się nie stało.
Czasami to było trochę żartobliwe. Teraz wydaje mi się znacznie bardziej prawdziwe.
Ale słuchajcie, to były wspaniałe przedstawienia. My powinniśmy być wdzięczni. Nareszcie mogliśmy oglądać wspaniałą piłkę i to była przyjemność, nawet dla mnie, chociaż ja nie jestem wielką kibicką, ale mąż by mi nie wybaczył, gdybym z nim tego nie oglądała i nie dzieliła emocji. Więc ja jestem dumna z naszych. Kocham Kubę Błaszczykowskiego, co trudno mi uwierzyć, że to głośno mówię, że kocham jakiegoś piłkarza. Naprawdę. Dzisiaj nawet tweeta pytałam dalej, którego napisał Kuba, więc uważam, że powinniśmy być z nich dumni, a nie mówić słowo porażka, bo myśmy mieli wspaniałe przedstawienie. Polacy potrzebowali dobrych wieści i takich dobrych wiadomości.
Pełna zgoda, ale też myślę, że to jak przeżywaliśmy to w miejscach publicznych, czy w strefie kibica, na targu węglowym w Gdańsku, czy w wielu innych miejscach, myślę, myślę, że pokazuje, że mogliśmy czuć się bardzo szczęśliwi. Nawet dzisiaj chyba nie brakuje tej atmosfery szczęścia, dumy i radości.
Bardziej, że część ludzi zaapelowało, sukces, żeby flag nie zdejmować z samochodów i odnoszę wrażenie, że one jeszcze w dużym miejscu na wielu samochodach zostały.
Zdecydowanie. Są flagi. Ja się widziałam jadąc rowerem.
Ja jeszcze panu Markowi, że był gotowy na taki długi mecz i tą dogrywkę i te rzuty karne, że można było się na to psychicznie wcześniej przygotować, bo ja byłam w ogromnym szoku, w ogromnej jakiej niepewności, co dalej, co teraz, szczególnie, że takim gronie oglądam, że nie miałam kogo zapytać, więc posiłkowałam się Twitterem, co
podam
się w ogóle
telefon.
Dzieje. No i jak najbardziej jest, ja też nie jestem wielkim ekspertem w piłce nożnej, ale chyba osiągnęliśmy na Euro największy sukces w naszej historii. Tak?
To prawda, choć tutaj nie było specjalnie trudno.
Nie chyba, nawet na pewno.
Ale w każdym razie chcę was w takim razie...
W rankingu FIFA jesteśmy dużo wyżej i zarobiliśmy dużo pieniędzy, więc sukcesy są przeogromne.
No ale nic nie przegraliśmy przed nami.
To tak zawsze, w piłce nożnej zawsze się zaczyna znowu od początku. Ja powiem w ten sposób, jeśli miałbym to jakoś spuentować, to wydaje mi się, że rzeczywiście bardzo to było ciekawe doświadczenie, a szczególnie właśnie ta psychologiczna puenta z pocieszaniem Kuby Błaszczykowskiego wydaje mi się niezwykle ciekawa i też świadcząca o takim, bym powiedział, mechanizmie kreowania bohaterów.
Znaczy... I też nadziei do ostatniej chwili, bo później wypłynęło, że błąd sędziego, że nie uznał tego, że bramkarz wyszedł za linię.
To jest football fiction. Moim zdaniem bramkarz portugalski złamał zasady, wyszedł przed linię bramkową w momencie, przed momentem oddania strzału przez Błaszczykowskiego, ale także Błaszczykowski nie do końca dotrzymał nowych reguł, które od 1 lipca obowiązują i zatrzymał się na ułamek sekundy, podbiegając do piłki, co jest zabronione, więc z obu stron była próba wykorzystania momentu
30.
nieuwagi sędziego. Podobnie zrobił zresztą Quaresma, strzelając ostatniego karnego, więc gdybyśmy chcieli spekulować, to ten
to
obszar
sędzia
jest...
powinien kilka co najmniej w momentach użyć gwizdka i przerwać to egzekwowanie karne.
Sędzia okazał się łaskawy, bo po faulu Pazdana na Cristiano Ronaldo nie gwiznął karnego, a przypominam rok 2008, Howard Webb w przypadku w podobnej sytuacji popchnięcia
nasz bohater,
popchnięcia naszego,
bohater
przez naszego stopera napastnika austriackiego gwiznął bez problemu rzut karny, a sytuacja była dużo bardziej delikatna, powiedziałbym wręcz ażurowa, więc na sędziego nie mamy prawa narzekać. A lista piłkarzy...
I na piłkarzy też, panie Marek. Nie możemy.
A lista piłkarzy, którzy nie strzelili karnych, to jest lista, to jest galeria
bohaterów piłkarskich.
Piłkarzy na świecie.
No dobrze, to w takim razie wróćmy do polityki. Chcę was spytać o panią minister edukacji i o te założenia nowej reformy. Trochę się zastanawiam nad słowem nowej w tej historii, jako człowiek, który chodził do 8-klasowej szkoły powszechnej i do 4-letniego liceum.
Tego samego, panie redaktorze.
No właśnie, tak.
Ja jestem jedyną, która doświadczyła gimnazjum.
Cofamy się do PRL-u, po prostu.
Pani chyba jedyną jest osobą, która gimnazjum doświadczyła.
W tym gronie jestem jedyną.
To w takim razie spytam was. Po pierwsze, czy potrzebna była tak głęboka zmiana, w tym sensie, że niezależnie od wszystkiego, to nawet powrót do czegoś, co znaliśmy sprzed 99 roku, no w naszym wypadku jest jednak głęboką zmianą. Ona jest rozpisana na wiele lat, aż do roku 2021 i 2022. Bardzo ciekawe i tutaj chyba bez przekąsu to powiem, jest ta część dotycząca szkolnictwa zawodowego. Pytanie, czy to się nam uda, bo to jest bardzo skomplikowany projekt, choć też odnoszę wrażenie, że w sprawie edukacji zawodowej trochę krąży od krawężnika do krawężnika, czyli mówiąc najkrócej, pierw promowaliśmy niezwykle, szczególnie takie bym powiedział, bezzawodowe szkolnictwo wyższe, mówiąc najkrócej, prawie wszyscy kończyli politologię albo studia tego rodzaju, czy jakiś marketing, a teraz wychodzimy z założenia, że szczęście Polski wykujemy tym, że będziemy mieli dużo kafelkarzy i murarzy. Odnoszę wrażenie, że to są dwie skrajności, których należałoby unikać. No ale
jeśli można z punktu widzenia
Aleksandra
samorządu,
Dulkiewicz.
Myślę, że to nie będzie za duże słowo, jeśli powiem, że to jest kolejna odsłona zamachu na samorząd, bo po to usamorządowiliśmy szkoły, żeby teraz tego nie cofać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jednym zdaniem co do szkolnictwa zawodowego, myślę, że tutaj w Gdańsku możemy się pochwalić wieloma sukcesami, bo sukces szkolnictwa zawodowego oparty jest na współpracy z pracodawcami, czyli na kształceniu takich zawodów, takich specjalistów, którzy są potrzebni i w Gdańsku współpracują szkoły zarówno z różnymi firmami z przemysłu stoczniowego, ale mamy także w Gdańsku taką szkołę, która została oddana rzemieślnikom do prowadzenia, gdzie oni sami wiedzą, kogo w danym momencie potrzebują. Natomiast nie wiem, czy tu chodzi tylko o to, żeby wymienić, jak się liczy w skali kraju, 40 tysięcy dyrektorów i to będzie kolejna dobra zmiana. Oby nie. Oby nie. Chciałabym wierzyć w dobre intencje rządu, ale tak naprawdę my niewiele jeszcze wiemy. W październiku mają być rozporządzenia wykonawcze, które powiedzą więcej. Dzisiaj wiemy tylko tyle. Zawracamy kijem Wisłę, robimy 8 klas podstawówki, która i tak ma być, z tego co słyszymy, dzielona na 4 lata takiej stricte podstawowej nauki i kolejne 4 gimnazjalnej. Ale co ważne, skracamy edukację o 1 rok. O 1 rok, bo 8 plus 4 daje 12, a teraz było 13. Więc to jest też bardzo, bardzo ważna rzecz, gdzie my nadrobimy ten 1 rok. Tym bardziej, że już rząd Prawa i Sprawiedliwości zniósł obowiązek przedszkolny. Więc to już jest ten jeden etap, kiedy dzieci wchodziły w system szkolny, w system edukacji. Więc ja jestem pełna obaw. Zobaczymy, co będzie. Wczoraj chyba Senat przyklepał skasowanie egzaminu dla szóstoklasistów, więc myślę, że rząd jest zdeterminowany, żeby to zrobić. Zobaczymy. Myślę, że będzie źle.
To się kara.
Panie redaktorze, ta reforma jest głęboko przemyślana i ten system, który dotychczas funkcjonował 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 i na to pytanie, gdzie znajdziemy 3 lata przedszkola, 3 lata podstawówki, 3 lata do kolejne do po szóstej klasie egzamin, 3 lata gimnazjum, 3 lata licencjat, więc mówię o tej trójce.
Liceum,
a potem licencjat.
3 lata licencjat, więc te trójki się powtarzały. Reforma też ma pewne założenia i oczywiście w jakimś odpowiednim momencie to wszystko państwo poznacie, natomiast to nie jest kolejny zamach, tak jak mówi się, że każda reforma, którą wprowadza rząd Prawa i Sprawiedliwości, jest reformą. Ale myślę, że właśnie przez to, że nie będzie egzaminów po kolejnych etapach, po trzecim roku, po szóstej klasie, po gimnazjum, to właśnie ten rok nadrobimy, bo jak wiemy to z doświadczenia, to te lata przed egzaminami to są ciągłe powtórki, to są ciągłe wracania do jakichś materiałów, do przygotowania do kolejnych egzaminów. Więc jeżeli nie będzie tych etapów po drodze, to na pewno ten rok nadrobimy, ale przede wszystkim szkoła ma być jakąś większą wartością. Nauczyciel ma mieć szacunek. Szkoła to nie ma być jakiś wyścig ciągle o lepiej zdany egzamin i o ciągle zmieniane miejsce nauki dla dzieci. I też ta część rodziców sobie z tym systemem radzi, natomiast część rodziców nie do końca.
I tutaj choć ja przypomnę cały czas o tych założeniach sprzed roku 99, kiedy mówiono o tej reformie. Cała masa zastrzeżeń do systemu, które zrodziły się w ostatnich latach, to były zastrzeżenia co do praktyki funkcjonowania tego wszystkiego, co się działo. Znaczy, gimnazjum szczególnie wywoływało te kontrowersje. Mm-hmm. Choć przypomnę, że kiedy tworzono gimnazja, to mówiono o tym, że chodzi o to, żeby szczególnie na obszarach wiejskich stworzyć taką szkołę, która pozwoli tym obszarom wyjść z takiego strukturalnego zacofania.
I wyrównanie pewnego
pewnej szansy edukacyjnej.
Tak, czy szansy edukacyjnej. Tak.
Odnoszę wrażenie, że nic się nie zmieniło w sytuacji Polski. Znaczy nadal bardzo duża część ludzi, a nawet bym powiedział rosnąca, żyje poza tymi wielkimi zurbanizowanymi obszarami. Oczywiście rodzice zaczęli wozić do lepszych szkół dzieci, do większych ośrodków, co jest takim nowym zwyczajem, który w międzyczasie się krystalizował, świadczącym zresztą także o sytuacji finansowej i majątkowej Polaków. Ale mówię, to wszystko jakby, jeśli chodzi o te zasady i te pewne hasła, które były sprzed reformy 99 roku, zostały. A modele mamy od skrajności do skrajności, czyli jeden model, który mieliśmy kiedyś, teraz jakby do tego czystego schematu wracamy. Pytanie, co będzie w środku tych 8 i 4 lat, ale mówię, jeśli chodzi o ten ogólny schemat, to do niego wracamy. Ewa Lider.
Ja uważam, że w tej reformie lub nie reformie najgorszą rzeczą jest zniesienie obowiązku przedszkolnego. To, że dzieci nie będą miały obowiązku pójść do przedszkoli, to spowoduje, to spowoduje, że i spowodowało już pewnie już, to się już zaczęło, że te dzieci mają mniejsze szanse na ten sam poziom tych dzieci, które mieszkają w dużych ośrodkach, bo to się właśnie zdarzy w tych małych miejscowościach, tych, tam, gdzie brakuje tych przedszkoli, na wsiach, gdzie te dzieci zostaną w domu i będą miały trudniejszy start. To jest pierwsza rzecz. My jako Nowoczesna proponujemy, żeby wszystkie trzylatki chodziły do przedszkoli, żeby była przynajmniej szansa, żeby one chodziły. A na pewno obowiązek dla pięciolatków.
Tak. Wprowadzona przez Platformę
To jest wielki błąd PiSu i to się odbije właśnie nierównościami w dostępie do edukacji. To jest na pewno. Zgadzam się z tym kształceniem zawodowym, że trzeba mocno się skupić na kształceniu zawodowym. To był błąd wcześniejszy. To było niedopracowane. Myśmy odpuścili, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe. Ale oczywiście skrajności, tak jak pan redaktor powiedział, są niedobre. Czyli ani w jedną trzeba by to jakoś wypośrodkować.
Pojawia się coś takiego, co możemy powiedzieć niepełna matura w tym szkolnictwie zawodowym, co wywołuje pewnego rodzaju emocje. Mówiąc najkrócej, taka matura, która nie daje pełnych praw maturalnych, co być może świadczyłoby o tym, że będziemy stosunkowo wcześnie musieli podejmować decyzje co do przyszłości zawodowej i życiowej naszych dzieci, bo jeśli one wejdą na tą drogę szkolnictwa zawodowego, to może się okazać, że mówiąc najkrócej, nie mają szansy na to, żeby skończyć na przykład pełne studia, co jak patrzeć na często życiorysy różnych potem wpływowych osób.
Tak.
No nie jest dobre, bo ja przypomnę, znam co najmniej kilku bardzo ważnych humanistów, którzy na przykład zaczynali od szkoły zawodowej i to jest dość charakterystyczne, że te drogi życiowych orientacji zawodowych są często bardzo zmienne i one pokazują, że zbyt wcześnie odcinanie od pewnych możliwości prowadzenia przyszłej edukacji jest czasami błędem. Marek Formela, Monika.
Ale jeśli ja mogłabym jeszcze powiedzieć, bo tutaj doradztwa zawodowego brakuje, czego PiS nie przewiduje. Tak? Można by zacząć wcześniej decydować, w jakim kierunku idziemy, pod warunkiem, że dzieci by miały mocne wsparcie doradztwa zawodowego i by wiedziały, w jakim kierunku są uzdolnione. W tej chwili tego nie ma. Tego bardzo brakuje.
Znaczy, decyzja będzie po 8 latach. Teraz mogła być podejmowana trochę później, choć muszę powiedzieć, że też wydaje mi się, że trochę sztucznym systemem była to ten system właśnie gimnazjalny, czyli ta decyzja po 9 roku edukacji. Marek Formela?
Jedno zdanie na dobro Platformy w Gdańsku, a propos tego, co mówi pani poseł Lider, o tym doradztwie, o tych umiejętnościach, kształceniu umiejętności zawodowych, nie tylko się mówi, ale także coś się robi, bo przy Powiatowym Urzędzie Pracy powstało Centrum Rozwoju Talentów. Jest to próba odpowiedzi na zmieniającą się sytuację na rynku pracy, ale też na pewną dezorientację wielu młodych ludzi, czy mieszkańców szukających, czy znajdujących się w trudnej sytuacji. To zaskoczenie z kolei, że nie ma w Polsce szkolnictwa zawodowego, jest zaskoczeniem pełnym obłudy i hipokryzji, ponieważ to z tego takiego genotypu liberalnego wziął się pogląd, że należy te szkoły likwidować. I te szkoły są systematycznie przez lata 90. po 89. roku, po zmianie, po demokratyzacji życia w Polsce, zaczęto forsować. Łączyło to się też z likwidacją tysięcy zakładów pracy w Polsce i panowało takie przekonanie, że wykształcenie wyższe otwiera przepustkę na zwłaszcza wykształcenie kupowane na różnych płatnych uczelniach, które moim zdaniem jest mniej wartościowe od wykształcenia uniwersyteckiego i trochę skraca drogę do osiągnięcia cenzusu naukowego. Zlikwidowaliśmy te szkoły z powodów ideologicznych, jak sądzę, a teraz się budzimy i próbujemy tę lukę naprawić i odbudować szkolnictwo zawodowe. Przykład pomorskich szkół rzemiosła, o których mówi pani Dulkiewicz, no jest jakimś przykładem współpracy samorządu ze środowiskiem pracodawców, ale jest to przykład jednostkowy, po prostu szkolnictwo zawodowe, zasadnicze zawodowe, no jest elementem budowy społeczeństwa, w którym ludzie odnajdują swoje miejsce łatwiej niż tylko kończąc politologię. I na koniec reforma, powrót do 4-letniego liceum i 8-letniej szkoły podstawowej, 8-klasowej szkoły podstawowej. No tak patrzę w oczy redaktora Sulecińskiego. Kończyliśmy ten sam ogólniak, dość surowy w obejściu z uczniami, zwłaszcza w okresie, kiedy pan dyrektor...
Kapcie i tarczy.
Kapcie, tarcze, pan dyrektor Teter i pani dyrektor Krzemińska, ale ta surowość była świetnym ekwipunkiem na życie po szkole. I myślę, że 4-letni okres licealny jest dobrym warsztatem przygotowującym do dorosłego życia.
Jedyna osoba w naszym gronie, która przyznaje się do gimnazjum, Monika Baran.
Tak, przyznaję się chociaż w takiej trochę lżejszej formie, ponieważ tam, gdzie ja kończyłam podstawówkę, w czasie, kiedy wchodziła w życie reforma, zrobiono gimnazjum, więc ja jak gdyby ciągle...
Nie zmieniałam szkoły.
Nie zmieniałam szkoły, nie zmieniałam nauczycieli, nie zmieniałam środowiska, tylko odchodziło młodszych uczniów, dochodziło tych w moim wieku czy starszych. Więc nie dotknęłam tego, co było związane chyba z tym największym problemem, tego, że w wieku tych 13-14 lat zmienia się szkołę, jest też ten moment, żeby podjąć taką decyzję, która później ma wpływ, i też nie zgodzę się z tym, że dopiero po 9 latach podejmujemy decyzję o tym, gdzie się dalej kierunkujemy, ponieważ już teraz jak grzyby po deszczu rosły też profilowane klasy gimnazjalne, które zachęcały swoją ofertą do skorzystania z tej szkoły, no bo nałożyło się to na nisz demograficzny, z którym też się stykamy teraz. Tak jak mówiła pani minister, że gimnazja są niezapełnione, że tam jest około 50% uczniów, którzy mogliby z tego korzystać, więc to jak najbardziej i pod tym względem tego niszu demograficznego i pod względem tego, że jest to okres, kiedy nie uważam, że nie powinno się zmieniać szkoły, to tutaj ta reforma jak najbardziej niech pójdzie w tą stronę. Natomiast ważniejsze jest to, o co już padło pytanie, jaka będzie treść, jaki będzie program tego, czego i jak uczniowie będą się uczyć. Dobrze, że już będzie odejście od tego, że przygotowujemy się wciąż do testów, że co roku zaczynamy szkołę, żeby wyrównać jeden poziom, później jest jeden rok nauki, a później przygotowujemy się do testów. Ale jakie będzie szczegóły, jakie będą tego szczegóły i jaka też będzie ocena tej reformy, no to poczekamy, tak jak pani mówiła, do rozporządzenia.
Po chwili przerwy jeszcze ostatnie uwagi i przechodzimy do kolejnego tematu.
Ja bym powiedziała jeszcze o technikum.
Ja bym chciała coś powiedzieć.
Proszę pana, dobrze. Bo tutaj była mowa, że PO tak bardzo walczyło o to, żeby to, czy próby jakieś prowadziło, żeby to szkolnictwo zawodowe było świetne. A ja dodam przykład technikum energetycznego, które pan prezydent Adamowicz próbował razem z wiceprezydentem przenieść do zespołu szkół, obniżyć jego wartość. Była awantura na cały Gdańsk, jak sobie przypominamy. To te próby były dość słabe, trzeba przyznać.
Ewo, też ostatnie lata właśnie reformy w Gdyni rosły.
To nie chodziło o budynek, to chodziło o wartość tej szkoły, która miała wspaniałe wyniki i była słynna na całą Polskę.
Bo tak, bo to znów zetkniemy się z tym, że będziemy organizować szkolnictwo. W Gdańsku działo się to niedawno, w Gdyni też poprzedni rok przebiegł pod
tym masłem. Ja odnoszę też wrażenie, że czasami niektóre z tych reform trochę idą pod prąd temu, co się za chwilę zdarzy, czyli tej reformie, która będzie
dobrze,
odgórna.
Ale skąd to można się spodziewać? No właśnie. To wiadomo, jak wiatr zawieje. No, my ledwo co powołaliśmy super dwa gimnazje, które mają tą elitę wyławiać nie tylko z Gdańska, ale także spoza Gdańska przy Topolówce i przy Dwudziestce, taki właśnie profilowany.
Żeby córka pana prezydenta miała gdzie się dobrze kształcić.
Nie, no córka pana prezydenta jest w autonomiku, także. No,
ale rośnie następna.
Natomiast to teraz nie wiadomo, co z nimi.
No dobrze, to w takim razie wykorzystaliście czas na te ostatnie refleksje na ten temat. Za chwilę przerwa, a po niej wracamy do innych tematów.
No jak, to już nie będzie edukacji?
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
A teraz wracamy do naszego śniadania. Przypominam, że moimi gośćmi są Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej, Danuta Sikora, radna Prawa i Sprawiedliwości, Aleksandra Drulkiewicz, także radna Platformy Obywatelskiej, tylko że w Gdańsku, Monika Baranskukiz z 15 i Marek Formera z SLD. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o takich dwóch, nie wiem czy sporach, ale dwóch sprawach, które się w tym tygodniu jakoś silniej pojawiły. Przy okazji takich uchwał, które podejmowały samorządy w sprawie metropolizacji, czy też metropolii. Ja przypomnę, że Śląskowi się udało. Znaczy, że tam...
Jeszcze nie.
No tak, ale powiedzmy, że się udaje, coś tak. Się dzieje w tym kierunku, gdy tymczasem dyskusja na temat metropolii tych pozostałych zaczyna się chyba rozgrzewać, zaczyna nabierać też politycznych barw. Ja przypomnę, że kiedy Platforma była u władzy, też miała wobec tego takie, bym powiedział, mieszane uczucia, choć było raczej ciepło. Byliście raczej za to
ciepło.
Zresztą oskarżani, że jesteście za metropoliami, a przeciwko prowincji.
To znaczy, to jest postawienie tematu na głowie, natomiast Platforma też podjęła konkretne działanie, bo rzeczywiście na koniec kadencji, ale została uchwalona ustawa o związkach metropolitalnych, którą, przypomnę, podpisał już prezydent Andrzej Duda. Kolejny krok leżał po stronie ministra, już teraz ministra rozwoju, należało wydać do tego rozporządzenia wykonawcze. Do dzisiaj tego nie mamy. No i na stole pojawiła się ustawa o metropolii śląskiej, która tak naprawdę przekreśla szansę dzisiaj innych regionów na powołanie metropolii. Minister Błaszczak, mówiąc o tym, mówi, że tak naprawdę to my musimy myśleć o rozwoju prowincji, no ale już jak ta metropolia śląska chce, to proszę, będzie to forma pilotażu. My także, jako Gdańsk, Pomorze, chcemy wsiąść do pociągu o nazwie Metropolia. Stąd też bardzo cieszy jednomyślna decyzja członków Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. I przypomnijmy, to jest bardzo ważne, to jest jednomyślna decyzja 50 samorządów zrzeszonych w tym stowarzyszeniu. Dziwi mnie postawa radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, że nie jest to potrzebne. Ja oczekuję raczej od państwa tego, że przekonacie swoich kolegów ministrów, panią premier Beatę Szydło, żeby także tutaj w Gdańsku na Pomorzu powołać metropolię, bo to jest realna korzyść dla mieszkańców. Nie tylko finansowa, ale choćby mówimy o integracji transportu zbiorowego. Byłyby wreszcie na to środki i byłyby narzędzia ustawowe, które by na to pozwalały.
Danuta Sikora, wywołana do
Tak, wywołana odpowiedzi. Do tablic, do odpowiedzi. A tak, my sobie zdajemy sprawę z tego, że tutaj, tak jak mówi moja przedmówczyni, jest 57 samorządów zrzeszonych w tym obszarze metropolitalnym na dzień dzisiejszy. I tutaj od dawna Gdańsk z Sopotem mówił jednym głosem, teraz dołączyła Gdynia. Oficjalnie prezydent Szczurek, bo to jeszcze nie było takie bardzo czytelne. My sobie zdajemy sprawę z tego, że za tym idą pieniądze, bo to jest dodatkowe 5% z podatku dochodowego dla tych gmin, które by w tym uczestniczyły.
Dla związku metropolitalnego.
Tak, no dla tych, jeżeli oczywiście ten związek metropolitalny by powstał. Te związki metropolitalne są potrzebne. One powstają po to, żeby wyrównywać trochę konkurencję i są i na zachodzie po to, żeby walczyły z azjatyckimi metropolitalnymi. Myślę, że ustawa, jeżeli powstała, ona ma jakiś zarys, natomiast nie mówi się w niej, ile ma tych związków powstać. I ten gdański obszar metropolitalny, czy obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, on funkcjonuje. Te 57 gmin ze sobą współpracują. I co do tego tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości.
No i przypomnę, że też preferencja nowej perspektywy budżetowej dla właśnie takich podmiotów była bardzo ważnym takim integratorem. Ja przypomnę, że to był tak naprawdę główny powód, dla którego myśmy musieli uformalnić pewne działania, bo po prostu inaczej byśmy tych pieniędzy europejskich nie dostali.
Ja jeszcze tylko skończę, bo te związki mają takie zadania wspólne, jak właśnie integracja komunikacji, czy strategia,
czy planowanie plany
zagospodarowania przestrzennego. Oczywiście, to jest bezwzględne. Natomiast dzisiaj po tej takiej decyzji wzniosłej, że tutaj przystępujemy, jakby chcemy, żeby to nastąpiło jak najszybciej, to z tą integracją tej komunikacji to nie do końca, tak? Bo Gdańsk już podniósł ceny biletów. Gdynia i Sopot zrobią to po wakacjach. Więc to jest taka
ja cały czas myślę, że integracja to jest razem obniżyć, niż
no
oddzielnie
właśnie,
podnieść.
Ale tym razem się podniosło i taki sygnał poszedł po prostu z tego.
Ale ja tylko muszę powiedzieć, że słowa pani Sikory odbieram jako dobrą monetę. Rozumiem, że pani będzie przekonywała kolegów i koleżanki, nie tylko radnych, ale przede wszystkim parlamentarzystów i ministrów. Pozwólcie naszemu regionowi także na taką szansę, jaką dajecie.
Znaczy ja cały czas odnoszę wrażenie, że to jest trochę też spór o nazwę. Bo po prostu jest to też trochę tak, że słowo metropolia i słowo prowincja nabrały takich politycznych kategorii. Ale i odnoszę takie wrażenie, że jakby troszeczkę anulować ten schemat, to nie byłoby problemu i nie byłoby konfliktu.
Wszyscy, panie redaktorze, wszystkie przepraszam, te gminy jeszcze od lat tutaj sygnalizujemy, że jest ogromna przepaść między metropolią a regionem i to też jednym z zarzutów był na ostatniej sesji, kiedy chciał marszałek otrzymać absolutorium od nas.
Ale regiony poczuły, że są po jednej stronie i że to jest z korzyścią dla wszystkich i że to jest wielka szansa dla całego regionu. I tutaj jestem zdziwiona wypowiedzią pani Sikory, dlatego że tutaj jesteśmy przeciw, ale jesteśmy równocześnie za, więc ja też mam wielką nadzieję, że PiS to poprze. Ja mam gotową interpelację
bardzo
i będę optowała bardzo, bardzo za tym, żeby Gdańsk miał szansę być tą metropolią, bo to jest nam potrzebne i to jest z wielką korzyścią dla wszystkich mieszkańców Trójmiasta i całej
Od Wejherowa do Malborka.
Więc dziwię się wypowiedzi, bo lepiej mówicie
wyraźnie,
nie,
z wielką korzyścią dla mieszkańców Trójmiasta.
Całego Trójmiasta i całej metropolii.
I całej metropolii, ale mamy całe województwo.
Tak,
ale
i wszyscy to czują, że to jest szansa dla całej metropolii. Właśnie dla całej metropolii.
A my mówimy o całym województwie.
Marek Formela? Tutaj
ja mam wątpliwości, czy tworzenie kolejnej struktury quasi-samorządowej ma głębszy sens, bo my te zadania, o których mówimy, może spokojnie wykonywać samorząd wojewódzki, bo jeżeli przez deklarację złożyło 57 samorządów, no to mówimy praktycznie o województwie pomorskim. I tworzenie kolejnych kłóci się to troszkę z jakby z ładem konstytucyjnym i z czytelnym ustrojem państwa polskiego. Te drobne, lokalne ambicje, żeby tworzyć kolejne grupy nacisku na państwo, otrzymywać dodatkowe dofinansowanie w wysokości 5%. Co to oznacza? To oznacza, że 5% podatku dochodowego nie będzie dochodem Skarbu Państwa, będzie dochodem nowego wehikułu politycznego. Tymczasem w skali kraju, mając do dyspozycji 16 samorządów wojewódzkich sprawnych, jak samorząd województwa pomorskiego, dobrze pozyskujące środki unijne, no to myślę, że nie jest poza jakąś próbą tworzenia wydzielonych struktur dla obywateli czytelny sens tworzenia kolejnej organizacji politycznej, quasi-polityczno-samorządowej.
Choć muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o zadania publiczne, to wszyscy chyba tęsknimy wciąż za tym, żeby mieć ujednolicony system komunikacyjny.
W Warszawie, ma pan jeden bilet i z tego biletu.
A wie pan ile korzysta. To kosztuje, panie Marku?
100 zł kosztuje.
Nie, ale ile to kosztuje samorządy?
Ale to nie kosztuje za te wszystkie usługi publiczne, nie płaci samorząd, tylko płacimy my. Państwo jesteście tylko administratorem pieniędzy publicznych, a podział tych środków zależy od decyzji politycznej i od tego, jaki państwo macie pogląd na kształtowanie spraw publicznych. No, inny pogląd ma PiS, inny SLD, inny Platforma. Spór ten jest sporem otwartym i w demokracji nigdy nie zamkniętym.
Choć ja muszę powiedzieć szczerze, że jeśli chodzi o województwo pomorskie, to rzeczywiście ta integracja metropolii trójmiejskiej szeroko rozumianej jest z jednej strony pewnym procesem, ale przypomnę, że już przy tworzeniu tych ZIP-ów, czyli tak naprawdę tej struktury na pożytek nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, okazało się, że pojawiły się też takie miejscowości, które znalazły się trochę bez własnej woli poza nimi. Przypomnę o Malborku na przykład, który aspirował, a znalazł się poza taką strukturą. I to jest pewien kłopot i w rzeczywistości to jednak jest jakaś dyskusja na temat tego, co w takim razie zrobić z takimi ośrodkami jak Starogard Gdański, Chojnice, Człuchów i tak dalej.
Szczególnie Chojnice właśnie.
Prawda? Znaczy, bo to są takie miejscowości, dla których, jakby to powiedzieć, wiele rzeczy, które są oczywiste dla tego, co dzieje się w metropolii trójmiejskiej, jest niedostępne.
Monika Ale pojawiają Baran. Się też samorządy z bezpłatną komunikacją.
Jak patrzyłam na mapę tego, jakie gminy mają wejść w to porozumienie metropolitalne, no to spojrzałam na to od tej strony, że te gminy, które pozostają poza, które są na skraju naszego województwa, które były podawane jako te, które miałyby utworzyć województwo środkowo-pomorskie, to wtedy straszny raban i straszne wątpliwości, nie róbmy podziału, niech się nie oddziela, lepiej, że są w naszym województwie. Natomiast gdy tworzymy w województwie jakąś kolejną strukturę, oddzielamy je jak gdyby automatycznie, w ogóle nie wpuszczając do tego nowego porozumienia metropolitalnego, bo ja patrzę na to tak z perspektywy właśnie tych obieży porozumienia metropolitalnego, czyli z powiatu wejherowskiego, który miałby być ostatnim, najbardziej na zachód wysuniętym. I podzielam wiele wątpliwości, które tutaj pan Marek wyraził, wiele też sceptycznych myśli na temat tego, jak to będzie funkcjonowało. Nie do końca się zgodzę, że tutaj brakuje środków na to, żeby ujednolicić transport, żeby te połączenia były ze sobą zgrane, żeby to wszystko było przyjazne temu, jak obywatele chcą korzystać z komunikacji. Ja często się stykam z tym, że tutaj mamy jeszcze wiele do zrobienia, że wiele z tych zadań jest do naprawienia, a jakieś dodatkowe środki do wydania to nie są środki, które spadną nie wiadomo skąd, tylko to są właśnie środki z budżetu, czyli nasze pieniądze, które będą po prostu jeszcze powiększały dziurę budżetową.
No dobrze, to w takim razie chcę was jeszcze spytać o jeden spór, który się pojawił i który się zarysował. Gdańsk ogłosił taki program integracji imigrantów.
Bardzo jesteśmy z tego dumni. Cieszę się, że pan redaktor o tym wspomina. Wychodzimy naprzeciw wyzwaniom, które właściwie już stoją u naszego progu. Co więcej, rozejrzyjmy się w Gdańsku. Mamy wielu, wielu żyjących tutaj imigrantów. Cieszymy się, że we współpracy z wieloma różnymi podmiotami w różnych obszarach, przypomnę taki obszar jak zdrowie, edukacja, kwestie związane z bezpieczeństwem i edukacja szeroko rozumiana właśnie, także pomoc w nauce języka polskiego, pomoc w poznawaniu naszej kultury, to wszystko w tym programie jest zawarte i nie jest to program wydmuszka, bo takie działania już się w Gdańsku toczą. Myślę, że jest to nowatorski pomysł, wierzę, że inne samorządy pójdą za nami, wyciągamy po prostu rękę naprzeciw temu, co się stanie. Nec temere, nec timide.
To prawda, ale też z drugiej strony wywołuje to kontrowersje, bo wywołuje emocje, mówiąc Gdańsk wychodzi przed szereg, dlatego że w skali kraju nie odpowiedzieliśmy na pytanie, czy jesteśmy za tego typu szerokim otwarciem Polski na imigrację. W związku z tym Gdańsk, mówiąc o tym programie, no tak naprawdę realizuje pewien postulat polityczny. No i to też zresztą było widać. Emocje były spore, to nie kryjmy tego. To teraz... No wychodzi już... przed szereg, czy...
Panie redaktorze, ten program niewątpliwie jest potrzebny, tylko tworzenie takiego programu musi odpowiedzieć na pewne pytanie. Dla kogo ten program jest tworzony? Czy dla tych obcokrajowców, którzy w tej chwili są w Gdańsku, a jest ich kilkanaście tysięcy.
Tak,
jeżeli o to chodzi, dokładnie, no to wtedy my to rozumiemy, tak? Natomiast jeżeli on ma otworzyć szersze wrota na napływ imigrantów, no to po pierwsze tutaj jest to sprzeczne z programem rządu. I to nie samorząd będzie negocjował warunki przyjęcia imigrantów w większej ilości, tylko to są zadania rządowe. A to, że prezydent Gdańska uczestniczył ostatnio w Stambule w tym w konferencji na temat uchodźców i akurat jest to jakoś promowane w tej chwili, żeby został nominowany do jakiejś tam nagrody, że Gdańsk jest nowatorski. Możemy takie programy przygotowywać, natomiast cała sytuacja, jaka się wytworzyła w tej chwili w Europie, ona niestety społeczeństwo uczula na pewne rzeczy. I tutaj też musimy to zrozumieć, dlatego że jak są spotkania organizowane w sprawie konsultacji tego projektu, no to mieszkańcy mówią wyraźnie, że my jesteśmy najważniejsi. I to, że trzeba otwierać się na ludzi potrzebujących, apeluje też odpowiednio Kościół cały czas, ale to jednak musi być w sposób przemyślany zrobione. Stąd tyle emocji.
I stąd ten program przemyślany, wypracowany, na którym
tylko, że ten program
roku.
My cały czas się pytamy dla kogo, dla jakiej ilości imigrantów,
ale
którzy mogliby się tutaj odnaleźć.
Pani i jest to sprzeczne, o liczbie.
Jest to sprzeczne z zapisami i z programem obecnego rządu.
Nie jest to sprzeczne, ja tylko, przepraszam, ja muszę odpowiedzieć, bo jest program, który uzyskał szerokie poparcie. Pamiętajmy także, że metropolita Leszek Sławoj-Głódź wysłał bardzo ciepły list do wszystkich diecezjan, mówiący o tym i przypominający zarówno słowa Jana Pawła II, jak i Franciszka o tym, że należy wyciągać rękę do potrzebujących. Ale ja powiem tylko o jednym bardzo konkretnym przykładzie. W tym tygodniu, odpowiadając także na postulaty rządu pani premier Szydło, mówiącej o tym, że ona z chęcią będzie przyjmowała, ale polskich repatriantów ze wschodu, właśnie w Gdańsku przyjęliśmy kolejne, bo przypomnę, że robimy to od 20 lat. Żyje już u nas ponad 50 rodzin, które są repatriantami z byłych republik radzieckich. Kolejne 5 rodzin to rodziny ewakuowane z Mariupola, które już de facto nie jest Ukrainą. I dzięki temu programowi także ci ludzie mogą się zaadoptować tutaj. Będą mieli dostęp do edukacji, do systemu zdrowotnego. Pomagamy im w poszukiwaniu pracy. I to o to chodzi.
Marek Formela.
Pierwsze zdanie uzasadnienia do tej uchwały jest dość bałamutne, bo państwo piszecie, że od kilku lat narasta problem imigrantów, co jak wiadomo nie jest prawdą, bo problem imigrantów i uchodźców jest problemem świeżym. Bierze się wprost z decyzji kanclerz Merkel, która łamiąc wszystkie procedury obowiązujące państwa Unii Europejskiej, otworzyła granice wbrew rozsądkowi i wbrew wyobraźni, a też wbrew nastrojom wielu Europejczyków. Otóż rządzenie to nie jest tylko realizowanie własnych urojeń, można powiedzieć, politycznych. To jest kwestia odpowiedzialności za kształt państwa, za jego spójność i jednorodność. zgadzam się z panią Sikorą, że państwo polskie jest bezpośrednio odpowiedzialne za kształt polityki imigracyjnej, w tym także polityki wobec uchodźców, i dopóki tego typu decyzje na forum rządowym, na forum sejmowym nie są przegłosowane i ustalone, to państwo w Gdańsku po prostu bawicie się tym problemem, tocząc swoisty spór z Prawem i Sprawiedliwością, czy też z partiami, które w tej sprawie mają nieco inny pogląd. I co innego mówić o uchodźcach czy imigrantach z Mariupola, o Polakach, którzy przywędrowali do nas z Ukrainy czy z Kazachstanu, a co innego mówić o gigantycznym zderzeniu kultury i wielkiej wędrówce ludu, która zdewastuje czy zmieni oblicze Europy, być może w sposób, którego sobie w tej chwili nie wyobrażamy.
Ja na przykład, jeśli chodzi o imigrację
zarobkową... To, że pan prezydent Adamowicz chce się dekorować kolejnym medalem, jest lichym pomysłem na, kształtowanie
do
spraw gdańskich. Byłoby lepiej, żeby z podobnym zaangażowaniem rzeczywiście odniósł się do ustanawiania podatków
wobec
obywateli Gdańska podnoszenia
Dobra, wracając do Gdańska, jeśli można. Program jest świetnie zrobiony, partycypacyjnie przeprowadzony. Ja chodzę, a powiem dlaczego. Tak, program broni, bo on jest dobrze zrobiony. Jeżeli ja zaczęłam uczestniczyć w tym jako jeszcze przewodnicząca Rady Dzielnicy w Rzeszów Dolny i obserwowałam ten program. Później miałam troszkę mniej czasu i po raz wtóry tutaj poprę prezydenta, chociaż ja czasami nawet popieram ministra Jakiego, który ostatnio zaostrzył kary za znęcanie się nad zwierzętami, więc nic dziwnego, że czasami też popieram prezydenta Adamowicza.
Ten program jest rozsądny
i my tych ludzi już mamy w Gdańsku, to są nasi obywatele i potrzebują wsparcia, i dobrze będzie, jeśli przy okazji tego programu nauczą się języka, będą się tutaj lepiej z nami czuli i my się z nimi będziemy lepiej czuli. To jest rozsądne myślenie. To jest rozsądne myślenie, a nie wychodzenie przed szereg. Tylko bardzo, bardzo mądra inicjatywa, którą bardzo popieramy. A jeżeli chodzi o prezydenta, to oczywiście gwiazdorzy. To oczywiście przemawia na każdej imprezie połowę, zamiast dać ludziom powiedzieć, więc ja się tutaj z panem jednorazowo zgodzę. To prawda jest, że pan Monika prezydent Baran gwiazdorzy.
Cieszę się, że...
Czy jedno zdanie tylko o programie i myślę, że
Chociaż
to
jest najważniejsze. Ja byłam na tej razie. Była socjalistką.
Program jest wyrównaniem szans. To znaczy, ci ludzie, którzy tu przyjeżdżają, żeby mieli takie same szanse jak gdańszczanie. I dziwię się, naprawdę dziwię się, że przedstawiciel partii lewicowej w tym studiu nie jest za tym programem.
Monika Baran.
Partia ewoluuje.
Moim zdaniem ten program jest dyskryminujący, ponieważ stawia osoby, które są w tej samej sytuacji, na przykład mają problem, żeby dostać się do przedszkola, żeby zapisać swoje dzieci, i taka polski obywatel ma teraz dylemat, z którymi się dzielą. Czy powodować tak, żeby została założona w rodzinie niebieska karta, czyli czy pobić żonę, żeby ona miała pierwszeństwo do tego, żeby mieć miejsce w przedszkolu, czy zaniżyć swoją wysokość dochodów. Naprawdę takie pytania się pojawiają. Tak? Takie ludzie, którzy mają problem z tym, żeby dostać się na przykład do przedszkola, czują się bardzo skrzywdzeni tym programem i czują się bardzo dyskryminowani.
Ale jeśli chodzi o przedszkola,
czyli są problemy.
Proszę się wrócić do PiS-u, to oni znieśli obowiązek przedszkolny. Był rozpisany program, który już od 2017 roku gwarantował każdemu trzyletniemu
dziecku. Jest obecna sytuacja ilości miejsc w przedszkolach, które teraz są dostępne, i tutaj pierwszeństwo nie mają dzieci, które mają swoje rodziców.
Kończymy
Panie
naszą
redaktorze, te protesty, to one jakby oceniają problemy, które już są w zachodniej Europie i społeczeństwo nie chce, żeby do nas dotarły. I ja też mam 3 córki, nie chciałabym, żeby one wychodziły z domu z opaskami "nie dotykaj mnie", bo tego się ludzie boją. I jeżeli ten program
to 53%
jest dobry
mieszkańców Gdańska,
na to, co jest w tej chwili,
Gdański.
To jeżeli mówimy o repatriantach, o tych zarobkowych imigrantach ze wschodu, my jesteśmy jak najbardziej za.
Zajmijmy
Natomiast
się swoją
boimy
biedą,
się tego, co
zajmuje
będzie...
się dziećmi z Rwandy. Tak. Chwali się tym publicznie, dekoruje się własną dobroczynnością. Polecam skupienie się na biedzie gdańskiej, pomorskiej, z pożytkiem
Skupiamy
dla nas wszystkich.
Skupiamy się, panie Marku.
Z trudem, dużym trudem.
Ilość osób oczekuje
na mieszkanie. Przekazywane w ręce prywatne.
Znamy też takich polityków, co rozdają swoje 500+ przed telewizorami, więc proszę tu zwracać uwagę też na takie sprawy.
Z polemiką kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo wam jeszcze raz dziękuję. Ewa Lider, Danuta Sikora, Aleksandra Dulkiewicz, Monika Baran i Marek Formela, którego słyszeliście państwo na końcu.
O futbolu, proszę.